Gościem Poranka Wnet jest pan Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, wiceprezes Ruchu Narodowego. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, pani i dzień dobry państwu.
A dzisiaj spotkanie chyba ważne, istotne. Solidarna Polska spotyka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Związane jest to oczywiście z reformą Sądu Najwyższego i ewentualnym otrzymaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jak pan się odnosi do tego spotkania? Zostanie wypracowany konsensus?
Nie zgadzam się z tym, co pani powiedziała. To znaczy, nie mamy żadnej reformy Sądu Najwyższego. Mamy kuriozalną ustawę o negowaniu instytucji konstytucyjnych państwa polskiego i relatywizacji statusu sędziego. Tak trzeba mówić ludziom, co to jest. Reform sądownictwa nie było, nie ma i w tych ustawach, które nam narzuca Unia Europejska i premier Morawiecki chce je ustanawiać, też nic na ten temat nie ma. Nie ma też żadnych pieniędzy z KPO, nie ma tu o czym rozmawiać. Rząd Morawieckiego, rząd PiS-u dał się całkowicie wykiwać, pogorszył pozycję państwa polskiego w pozycji europejskiej, wprowadzając nas w zupełnie absurdalne reguły, w których wcześniej nie byliśmy, rozdawania funduszy unijnych, które polegają na tym, że eurokraci mogą wszystko, a państwo polskie nie może nic. Nie należało wchodzić w zaciąganie wspólnego długu i na nakładanie na Polaków podatków federalnych Unii Europejskiej, bo nam się to po prostu zwyczajnie nie opłaca.
Znaczy, natomiast oczywiście rozmowa
nie będzie o tym. Rozmowa
nie będzie
o tym.
Na pewno o tym.
Rozmowa moim zdaniem będzie pozorowana, ponieważ ci panowie nie mają sobie nic do powiedzenia. Wiadomo, że decyduje Jarosław Kaczyński. Natomiast spotkanie służy temu, żeby budować swoją pozycję w ramach obozu rządzącego, czy swoje poparcie polityczne. Zbigniew Ziobro i jego środowisko pozoruje, że jest bardzo przeciw. Nie jest bardzo przeciw, bo w 2020 roku w kluczowych głosowali tak, żeby przypadkiem wprowadzenie Polski w zadłużenie unijne, w europodatki nie upadło i w eurodług. Natomiast Mateusz Morawiecki oczywiście tutaj ma na celu sygnalizowanie, że kontroluje sytuację i że jest tym człowiekiem, który będzie dalej rozdawał Polakom
Ale
pieniądze.
Ale słyszał pan wczoraj wypowiedź między innymi ministra, który jest przy premierze Mateuszu Morawieckim. Mówię o Michale Wójciku, który podczas wczorajszej konferencji między innymi mówił o tym, że zgłosił się do resortu finansów o jakieś statystyki, o jakieś szacunki, na jakich zasadach ma w ogóle być nam udzielony ten kredyt. Nie dostał takich szacunków. Mówił także o braku konstytucyjności tej ustawy, więc to jest mocny sygnał płynący ze środowiska oczywiście Solidarnej Polski, ale ministra, który jest przy premierze Mateuszu Morawieckim.
No ale przecież to nic nowego. No słyszymy te rzeczy od 20 roku. Jaki jest sens w 23 roku, że my ciągle o tym rozmawiamy? Ja rozumiem, że rząd PiS-u wprowadził Polskę w program, którego członkowie rządu sensu nie znają i nie rozumieją. I my 3 lata później rozmawiamy, czy to ma sens, czy nie. Przecież to stawia tych ludzi jako kompletnie niepoważnych.
Ale w podobnym tonie wypowiada się także prezydent Andrzej Duda, tak? Który mówi o tym, zapytał się wczoraj.
Prezydent Andrzej Duda, który jest patronem kompromisu z Komisją Europejską z zeszłego roku, gdzie dał się wykiwać.
Z lipca te przepisy mimo wszystko i tak nie wpłynęły na to, że nie dostaliśmy tych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.
No to bardzo smutne, że mamy na czele naszego państwa prezydenta, który podejmuje nieudane negocjacje z eurokratami, po czym zostaje oszukany i właściwie poza tym, że został potraktowany niepoważnie, nie ma nic do powiedzenia.
A co do powiedzenia w takim razie ma Konfederacja, jeżeli chodzi o tę ustawę? Będą oczywiście państwo głosować przeciwko.
Tę, to znaczy którą?
Tę, która została zgłoszona w grudniu.
Tą o sądach.
Tak, tą o sądach.
No,
tak.
Przedstawiciele obozu rządzącego twierdzą, że tej ustawy to już nie ma, że będzie jakaś nowa, chociaż wydaje mi się, że oni się gubią w zeznaniach, dlatego że minister Buda jednocześnie twierdzi, że tam nie można ani słówka zmienić i tak też premier Morawiecki, kiedy przyniósł tą ustawę do Sejmu, nam mówił. Ja uważam, że jest to ustawa skrajnie szkodliwa. Jest dla mnie niepojęte, jak można tego typu ustawę przynieść do Sejmu, jak może zrobić to polski premier czy polscy ministrowie, jak można mówić, że nie możemy tam wprowadzać poprawek. Muszą państwo wiedzieć, że ta ustawa nie rozwiązuje absolutnie żadnego problemu. Ona nie zaspokoi oczekiwań, ona oczywiście jest skonstruowana w ten sposób, żeby zaspokoić część oczekiwań środowiska kodowskiego i eurokrackiego, związanych czy tych justycji, tych frakcji, nazwijmy to prounijnych w sądownictwie. I oczywiście ona ich oczekiwań nie zaspokoi, bo oni chcą odwrócenia sytuacji w Trybunale
Konstytucyjnym. Czyli uważa pan, że nawet jeżeli Solidarna Polska będzie głosowała przeciwko tej ustawie, to właśnie Prawo i Sprawiedliwość znajdzie orędowników wśród opozycji, czy totalnej opozycji Koalicji Obywatelskiej, tak? Taki pan widzi scenariusz?
Nie wiem tego, dlatego że te środowiska tej tak zwanej totalnej opozycji, czyli Platformy Obywatelskiej, czy Lewicy, też się trochę przestraszyły tego, żeby PiS się dogadał z Brukselą, bo to nie leży w ich interesie. Środowiska sędziowskie też się trochę przestraszyły tej ustawy, bo w ich interesie nie leży żaden kompromis rządu z Komisją Europejską. Poza tym im się to nie podoba, że w tej ustawie jest spełniona część ich postulatów, czyli możliwość kwestionowania sędziów przez siebie nawzajem, kwestionowania wyroków, kwestionowania konstytucyjnych instytucji państwa polskiego. Natomiast ich celem oczywiście jest całkowite odwrócenie sytuacji i w Krajowej Radzie Sądownictwa, i w Sądzie Najwyższym, i w Trybunale Konstytucyjnym, i tego w tej ustawie nie ma. I dlatego od razu zaczęło się gadanie, że ta ustawa jest zła. Więc tej ustawy to właściwie nikt nie popiera. Moim zdaniem, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. My nic z Komisji Europejskiej nie mamy na piśmie. Ja na to zwracam uwagę chyba jako jedyny polityk. Już od czasu, kiedy prezydent Duda mówił, że się dogadał z panią von der Leyen, że to jest wszystko na gębę. Proszę przez moment się zastanowić, czy to jest poważne, że my sprawy dotyczące miliardów euro i ustaw regulujących wszystkie gałęzie sądownictwa w Polsce negocjujemy na gębę i nie mamy z tego, my jako mówię, państwo polskie, czyli ta klasa polityczna, która nami rządzi, związana z PiS-em, nie mamy z tego żadnego protokołu, ustaleń. Skąd my wiemy, czy tak naprawdę to, co minister Duda i premier Morawiecki przedstawiają Polakom, że to jest niby wynegocjowane z Komisją Europejską. Skąd my wiemy, że komisarze to popierają? Skąd wiemy, którzy? Skąd wiemy, że się nie wycofają? Skąd wiemy, że nie będzie tak jak ostatnio, że się okaże, że von der Leyen coś popiera, a reszta Komisji Europejskiej nie, Parlament Europejski
nie. I nie będzie konsensusu.
Przypomnę, że rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdystansował się od tego, co niby premier uzgodnił z częścią Komisji Europejskiej.
Kilkanaście minut temu na naszej antenie był wiceminister spraw zagranicznych do spraw europejskich. Mówię tutaj oczywiście o Arkadiuszu Mularczyku i on użył takiego słowa, że Komisja Europejska wciska nam, że to jest wciskanie kolejnych kamieni milowych, więc sami politycy.
A rzecznik rządu Piotr Müller mówił, że to sam rząd proponował kamienie milowe i że to jest w naszym interesie.
Dobrze,
to oni powinni uzgodnić u siebie stanowisko, bo moim zdaniem kłamią.
To jest ta krytyka ze strony Konfederacji, ze strony opozycji. Jak więc powinna wyglądać nasza narracja, żeby w ogóle dostać te środki z KPO? A może my w ogóle ich nie potrzebujemy, panie pośle?
Znaczy, ja przestrzegam się takim myśleniem, że cokolwiek w polityce europejskiej zależy od narracji. To nie zależy od narracji, to zależy od siły politycznej. Polska w Unii Europejskiej wbrew
temu... Czy my potrzebujemy tych środków z KPO?
Nie ma środków, jest dług.
Czy my potrzebujemy tego kredytu?
Czy my potrzebujemy zadłużyć Polaków do 2058 roku, poddać Polskę w system wspólnego zadłużenia wzmacniający Komisję Europejską, dać do ręki eurokratom prawo rozdawania pieniędzy i ich wstrzymywania, kiedy tylko chcą? I czy my potrzebujemy nałożyć na Polskę realizację 150 zobowiązań, czy tam 100 kilkudziesięciu, z tak zwanych kamieni milowych, z których część jest kompletnie dla Polaków niekorzystna. Na przykład nałożenie opłat za drogi ekspresowe, albo dodawanie jakichś tam dodatkowych
te
opłat.
Silniki spalinowe również, tak? Podatek.
Walka z motoryzacją, walka z konkurencyjnością polskiej gospodarki.
Ustawa wiatrakowa i tak dalej, i tak dalej.
Zmiana regulaminu Sejmu.
Czyli...
Czy my tego potrzebujemy? Czyli... Odpowiedź Konfederacji od 20 roku jest taka, że jest to propozycja niekorzystna dla państwa polskiego, w którą w ogóle nie należałoby wchodzić. Natomiast rząd w tej sprawie ma jakby zupełnie inną linię, bo rząd się kieruje nie polityką, nie programem, nie ideami, kieruje się czysto finansową kalkulacją. To znaczy, jeżeli można jakieś pieniądze mieć przed wyborami i je rozdawać, to rząd tych pieniędzy chce. Dlatego, że to jest polityka PiS i premiera Morawieckiego, żeby opierać poparcie na rozdawaniu kasy.
Jeżeli czyli te interesuje pieniądze nas nie krótko, są nam potrzebne. Czyli te...
To jest próba sprzedaży długookresowych interesów politycznych i gospodarczych państwa polskiego w zamian za krótkookresową korzyść finansową. Jeżeli kogoś interesuje krótkookresowa korzyść finansowa i uszczuplanie kompetencji państwa polskiego, branie zobowiązań i finansowych, i politycznych na kolejne dziesięciolecia, pod którymi się będziemy uginać, to powinien popierać PiS i premiera Morawieckiego. Jeżeli kogoś interesuje racja stanu, suwerenność państwa polskiego, jakakolwiek przejrzystość polskiej polityki, to żeby demokracja była demokracją, a nie tańczeniem wokół koncertu życzeń eurokratów, którym się odmienia co 3 miesiące, co my tu mamy w Polsce robić, no to wtedy trzeba głosować na Konfederację, bo jesteśmy jedyną siłą w mojej ocenie wiarygodną, która to kwestionuje. Solidarna Polska jest dla mnie kompletnie niewiarygodna, dlatego
dlaczego?
Że w 2020 roku po pierwsze oni firmują ten rząd ze wszystkimi jego ustępstwami, głosują we wszystkim z tym rządem. Gdyby się nie zgadzali, to po prostu z tego tego rządu albo by wyszli, albo wstrzymaliby głosowanie za rządowymi ustawami, póki się rząd z tego nie wycofa. Po drugie, w 2020 roku, kiedy KPO było przepychane przez Sejm i w 2021, kiedy była przepychana tak zwana decyzja o zasobach własnych, czyli zgoda na euro zadłużenie, zgoda na euro podatki, oni głosują we wszystkich głosowaniach tak, żeby podprowadzić to, żeby to przeszło. W 2020 roku wiedzieli, że lewica, czy w 21 wiedzieli, że lewica pomoże, więc jak było głosowanie za tym, czy zrobić wysłuchanie publiczne w tej sprawie, byli przeciw. Jak było głosowanie, czy głosować to 2/3, czy w ogóle taki wniosek, że z konstytucji to wynika, że 2/3 to głosować, byli przeciw. Jak było zmianę porządku obrad, byli przeciw. I tylko w jednym głosowaniu się wyłamali, tym głosowaniu nad jakby zatwierdzeniem tego. No to jest, to jest
chyba
dla
to
mnie
jest istotne, prawda?
Nie,
że
nie jest to istotne.
Zagłosowali
to
przeciwko
robili
wtedy.
Tak, żeby to przeszło i są dla mnie całkowicie niewiarygodni. Robili tak, żeby to przeszło, ponieważ wiedzą dobrze, że gdyby robili tak, żeby to nie przeszło, to by ich Kaczyński z rządu wyrzucił. Nie są gotowi za swoje poglądy podjąć jakiegokolwiek ryzyka politycznego i zasługują na karę za tą swoją koniunkturalistyczną, oportunistyczną postawę. Tak. Tą karą jest zmniejszenie ich liczby mandatów sejmowych. Na tą karę zasługuje PiS i na tą karę zasługuje w składzie PiS-u Solidarna Polska.
A czyli mówiąc takie słowa, nie planuje Konfederacja ani wspólnych list z Solidarną Polską, ani z Prawem i Sprawiedliwością w najbliższych wyborach.
Nie planujemy z Platformą Obywatelską, z Lewicą, z PSL, z żadną z systemowych partii politycznych. Za systemowe partie polityczne, które oszukują Polaków, okłamują, prowadzą niekorzystną politykę, uważamy także partię rządzącą i jestem zażenowany, po prostu zażenowany, jak Polacy są upokarzani tym całym spektaklem, który się odbywa. Minister Czarnek, który przychodzi w tej chwili do rozgłośni radiowych i mówi, że no tak, rzeczywiście to, co chcą eurokraci, to będzie złamanie konstytucji, ale musimy złamać konstytucję po to, żeby ochronić swoją suwerenność, bo jak nie dostaniemy kasy, to nasza suwerenność będzie zagrożona. No to dla mnie to jest prostytucja polityczna. Polska nie jest do sprzedaży za kasę.
Mówi pan oczywiście o tych przepisach związanych z Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Ze wszystkimi sądami, panie redaktor. W ustawie o sądach jest sądownictwo administracyjne, powszechne, wojskowe i Sąd Najwyższy. Wszystkie.
Ale mówimy teraz o tych sprawach dyscyplinarnych i związanych z immunitetami, że tutaj pojawiło się jako nowe rozwiązanie Naczelny Sąd Administracyjny. To tutaj profesor Czarnek wyrażał swoje obawy. I
no
to,
nie
że
sądzę.
To jest
myślę, że profesor Czarnek również uważa, że niekonstytucyjne jest przyzwolenie na to, żeby sędziowie kwestionowali konstytucyjne instytucje państwa polskiego.
To jest dyskusja, która myślę będzie jeszcze trwała. Myślę, że to w ogóle będzie temat wyborczy. Nie uważa pan, panie pośle, że ten właśnie Krajowy Plan Odbudowy to będzie główny temat tych zbliżających się wyborów?
Może tak być, dlatego że moim zdaniem wbrew zamierzeniom premiera Morawieckiego jakby nie widzę żadnych przesłanek, żeby ten spór miał zostać zamknięty przed wyborami. Nie widzę do tego przesłanek.
Możliwe, że tak będzie. Mówiliśmy o gwarancjach, mówiliśmy o podatkach, mówiliśmy o pieniądzach. No i sprawa PKN Orlen, o której pan sporo mówił. Wiemy, że podatek VAT na paliwa wzrósł od 1 stycznia z 8 na 23%, tak? A paliwa na stacjach Orlenu nie wzrosły. To chyba powinniśmy się cieszyć jako Polacy, panie pośle, że nie wzrosły. Na innych stacjach wzrastają,
gdyby
a na Orlenie,
były tanie
na naszym
i zostały tanie, to byśmy się cieszyli, ale ponieważ są drogie, to nie jesteśmy
ale
zadowoleni.
Ale na innych stacjach jest dużo drożej.
Na jakich stacjach, pani redaktor?
No na innych stacjach od 1 stycznia w związku z tą podwyżką VAT jest drożej, a na Orlenie jest taniej. To nie jest powód do radości?
Nie, no to jest kuriozalne stawianie sprawy. Paliwa na rynkach międzynarodowych taniały od początku grudnia i jeszcze wcześniej. Orlen trzymał ceny wysokie. W ocenie wszystkich, którzy analizują rynek, Orlen trzymał ceny zawyżone po to, żeby w zeszłym roku odnosić nadmierne zyski i następnie, żeby teraz ukryć podwyżkę podatków wprowadzonych przez rząd.
Czyli uważa pan, że PKN Orlen złamał prawo tym, co robił w 2022 roku?
No to jest pytanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, do którego my skierowaliśmy sprawę, żeby to zbadał. Bez jakichś wielkich złudzeń, że coś z tego wyniknie, bo wiemy, że prezes UOKiK-u jest podległy premierowi Morawieckiemu. No ale powiedzmy, że liczylibyśmy tutaj na jakąś kontrolę.
Ale w czym jest jakby największy problem, że za wysokie cenach, marże,
redaktor,
za wysokie
że Polakom
marże,
sprzedaje
tak,
się drogie
naliczał
paliwo.
Sobie Orlen w 2022 roku?
Orlen mógł w zeszłym roku sprzedawać paliwo taniej, a sprzedawał
drogo.
No tyle, co obniżył. No magiczna obniżka, która się odbyła przed Sylwestrem, tak, czyli mniej więcej o 12%. Mogliśmy mieć to paliwo już tańsze. Oczywiście też no, jest kwestia idiotycznego wyjścia z tarczy antyinflacyjnej, no bo przecież rząd najpierw wprowadził zniesienie tego VAT-u, a później mówi, że musi przywrócić. No można było to przywrócić jakoś stopniowo i nie byłoby w ogóle całego tego tematu, tak? Natomiast jeżeli się robi skokową podwyżkę podatków, no to jest cała polityka premiera Morawieckiego, która jest nieprzemyślana. Jeszcze tylko jedną rzecz chcę powiedzieć. Mhm. Z wczorajszych wypowiedzi samego prezesa Orlenu i głównego ekonomisty Orlenu, z wywiadów przez nich i wypowiedzi wczoraj udzielanych, jasno wynika to, co mówi właściwie w tej chwili cała opozycja i wszyscy, którzy potrafią czytać ze zrozumieniem te wszystkie wykresy notowań paliw. No, że po prostu oni mówią tak, że sprzedawali po jakby wysokiej cenie paliwo po to, żeby nie powstały kolejki.
Żeby nie było szoku, tak, żeby ludzie nie rzucili się na stację.
Ale też bardzo ciekawą rzecz. No szoku, no nie wiem, szoku.
No tak po prostu.
Ja bym życzył sobie takiego szoku, żeby Polacy byli zszokowani niskimi cenami paliwa. Zastanawiam się, w ilu jeszcze dziedzinach życia państwowego PiS utrzymuje nam zawyżone
teraz
ceny,
myślę,
żeby nie powstały kolejki.
Teraz myślę, że są zszokowani, bo jest dużo taniej niż na innych stacjach, tak jak powiedziałam na początku tematu.
Ale wie
tego.
Pani, że na inne stacje często Orlen dostarcza paliwa, więc Orlen jest potentatem, musimy to zrozumieć. I robienie w tej chwili z innych stacji, które mają często marginalną pozycję na rynku, jakiegoś punktu
odniesienia.
Ale wróćmy
do tych tłumaczeń
jest naprawdę,
tych wypowiedzi.
Jak dla mnie, no niepoważne. Orlen jest hurtowym dostawcą i tutaj jest manipulacja na rynku hurtowym, całym rynkiem. Jeżeli chodzi o te wypowiedzi, to co było tam ciekawe, to wskazanie, że my również przez wojnę na Ukrainę mamy zawyżone ceny. To znaczy i będą jeszcze co gorsze zawyżane, dlatego że wejdzie zaraz unijne embargo na dostawę paliw z Rosji. Mało kto wie, że my ciągle tankujemy paliwa z Rosji. Orlen ciągle importuje paliwa z Rosji. Jak widać, można. Jak widać, można.
Importujemy paliwa z Rosji.
Tak.
Jaki to jest kontyngent? Jakiego to są rodzaju
To już jest pytanie
liczby?
Do prezesa Obajtka, no ale bardzo duży. Myśmy większość paliw importowali z Rosji. I jeżeli chodzi o dostawy ropy naftowej, to Orlen się nie wycofał z odbioru dostaw ropy naftowej. My przestaliśmy importować gaz, bo Putin go odciął, a nie dlatego, że Polska przestała importować gaz. Putin nie odciął ropy z Rosji, więc Orlen cały czas do dziś ropę z Rosji importuje. Natomiast od lutego ma wejść, zdaje się, na diesel embargo. I tu mamy problem, bo większość diesla importowaliśmy z Rosji, więc są spekulacje, że wzrosną znacząco ceny. I wczoraj główny ekonomista Orlenu to wprost powiedział, że my w tej chwili paliwa przestajemy importować z Rosji, zaczynamy importować z Zachodu, że to są droższe paliwa, ich koszt transportu jest droższy, w związku z czym ceny paliw będą droższe. Natomiast powiedział jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie, że my obsługujemy w tej chwili nie tylko popyt polskiego społeczeństwa, ale także częściowo ukraińskiego, które tutaj tankuje, czy uchodźców, oraz operacji natowskich. To znaczy, jak rozumiem, w tym jest ukryte zaopatrzenie w paliwa no, walczącej o swoją niepodległość Ukrainy. I teraz pytanie, czy jeżeli faktycznie, i ja to wiem też ze swoich źródeł, że Orlen faktycznie zaopatruje w paliwa w tej chwili Ukrainę, że zostało to zaopatrzenie przekierowane i ono idzie z polskich rafinerii, no to jeżeli ta podaż idzie z Polski i to, żeby Ukraina nie upadła jest wspólną sprawą państw zachodnich, to czy nie powinniśmy, czy nasz sektor paliwowy nie powinien dostać pomocy zaopatrzeniowej w paliwa, no bo w tej chwili, jeżeli Orlen utrzymuje celowo wysokie ceny po to, żeby nie było kolejek i zaopatruje w paliwa Ukrainę, to jest jasnym wnioskiem, że po prostu Polacy w cenie paliwa płacą w tej chwili koszt zaopatrywania Ukrainy w paliwa. Jeżeli sam główny ekonomista Orlenu nazywa, że to jest koszt operacji natowskiej, no to chyba NATO mogłoby też się na to zrzucić. I o tym nikt w Polsce nie mówi, bo jakby można odnieść wrażenie, że każdą rzecz, którą da się wymyślić, to się okazuje, jak z tymi patriotami, że zamiast do Polski to wysłać na Ukrainę, a tymczasem Polska w tej chwili zaczyna i zwykli Polacy uginać się pod tymi kosztami i nie wiemy, ile to jeszcze potrwa, a może potrwać długo. Jeszcze raz podkreślam, że ceny paliw mogą rosnąć dalej w związku z wchodzeniem kolejnych embarg. Więc mamy tu bardzo niewesłą sytuację i obracanie tego, że mamy się z czego cieszyć, bo rząd przywrócił 23% podatku i cena wynosi tylko 8 zł, a może będzie wynosić wkrótce tam więcej, no to jest dla mnie straszne. Straszne, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy, że mamy się cieszyć z tego.
Tutaj stawiamy kropkę. Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, wiceprezes Ruchu Narodowego, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i mimo wszystko, co powiedziałem, życzę dobrego dnia, oby
tak,
był dobry.
My również życzymy miłego dnia.